Cześć!
Cześć!
Ja nazywam się Kinga.
A ja Milena.
A to jest podcast...
Czarna Polewka!
Nie wiem jak ciebie, mnie jeszcze to w miarę pozytywne nastawienie do sytuacji nie opuszcza za bardzo. Mam nadzieję, że was też.
Mhm.
Trochę już stęskniłam za wszystkimi rzeczami, które można robić na wolności. Ale jest okej.
Okay. Takie życie.
Na przykład za tobą.
No, ja za tobą też.
Za wami wszystkimi też się bardzo stęskniłyśmy.
Mhm.
Nie no, ale całkiem nieźle nam idzie nagrywanie w tych czasach, więc skoro tak nam świetnie idzie, to chyba nawet przez to, że nic się nie dzieje, to nawet nie mamy dygresji. Więc możemy przejść od razu do rzeczy, bo mamy dzisiaj ciekawy temat. Mam nadzieję, że będą też ciekawe historie.
No ba! Ja was od razu zabieram w podróż. I to nie jest podróż na balkon. Ani nawet podróż do ogródka. Słuchajcie, zabieram was do Francji.
W jedną stronę?
Może ty nas weźmiesz z powrotem. Albo po prostu podróżujesz w jakiś inny zakątek świata. Zobaczymy.
Właśnie, kurczę, ale to jest super, bo teraz sobie pomyślałam, tylko szkoda, że taki jest jakby smutny cel tej destynacji. Ale faktycznie możemy sobie poopowiadać o jakichś historiach, które się dzieją w odległych zakątkach. Tylko takich niedostępnych teraz dla nikogo.
No, takich jak na przykład basen. Chociaż w mojej historii nie ma basenu. Jest las, a lasy już niedługo będą dostępne dla nas wszystkich.
No już na pewno są.
No.
W ogóle może jak słuchacie tego, to już...
Jesteście we Francji wszyscy.
Sobie po prostu... tak, właśnie pojechaliście na te drugie walentynki zrobić sobie zdjęcie pod wieżą Eiffla bez maseczek. No to jeśli tak, to super, to fajnie, że nas słuchacie na wakacjach. Pozdrawiam.
To wam zazdrościmy. I sobie wtedy też.
No dobra. Ale...
Dobra, ale póki co...
Co tam się stało w tym Paryżu?
Francja to jest przecież cały Paryż.
A nie wiem, czemu się zdało powiedzieć, że w Paryżu, a nie, że do Francji.
Nie, 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 nie.
No to widzisz, to w mojej głowie faktycznie jestem typowym Amerykaninem, który myśli, że Paryż to państwo.
Aha, a Francja to taka dzielnica. Dobra. Jakąś taką dokładniejszą lokację geograficzną wam podam za chwilkę, ale najpierw może zajmijmy się czasem. I mamy w tym momencie 2011 rok, w tym momencie tej historii. Będziemy tutaj jeszcze troszkę skakać, ale zacznijmy od 2011. Agnes Marin jest 13-latką, ale dziewczyna wygląda na starszą. Raczej nie powiedzielibyście, że ma 13 lat. Zresztą możecie sami sprawdzić na naszym Instagramie, czy według was wygląda na 13-latkę. Dziewczyna jest bardzo ładna, przynajmniej według mnie. Ma długie, jasnobrązowe włosy i takie migdałowe oczy. Uczy się w Le Collège Lycée Sévignol International w Le Chambon-sur-Lignon na południe od centralnej części Francji. A ponieważ Paryż leży na północy, więc raczej nie ma tutaj co odnosić do Paryża, to jest grube kilka godzin, chyba z pięć samochodem. Jest to szkoła, która, jak się może orientują osoby, które uczą się francuskiego po tej nazwie, którą przeczytałam, a przynajmniej starałam się przeczytać. Jest to szkoła, która łączy taki nasz odpowiednik francuski gimnazjum i liceum. I dziewczyna jest na etapie gimnazjum. No i też generalnie we Francji istnieje ten podział, tak jak u nas to było przed reformą, że mamy osobno gimnazjum i w ogóle funkcjonuje coś takiego jak gimnazjum, tam we Francji również. I liceum, ale ta szkoła po prostu zajmuje się tymi dwoma etapami nauczania.
W Polsce przecież też się tak zdarza. Na przykład mój narzeczony w sumie też chodził do takiej szkoły, w której było połączone jedno i drugie.
Mhm. No więc tutaj mamy uczniów z różnych jakby etapów młodzieńczego życia, a przy tym jest to szkoła z internatem, gdzie wydaje się, że nie jest to szkoła zbyt liczna. To znaczy wydaje się, że tak... To jest jedna z tych szkół, gdzie na każdy rocznik jest jedna klasa i raczej wszyscy się znają. I ci z gimnazjum, z liceum.
Może to jakaś szkoła prywatna, bo tak trochę brzmi.
Tak, z tym, że ogólnie we Francji to chyba trochę tak jest, że szkoły są...
Płatne.
Nie wiem, już w to nie wnikałam, ale tak, no, że jest jakby bardziej chyba rozwinięta ta opcja prywatnych szkół. Ale no, to jest też ważne tutaj, że to jest szkoła z internetem. Cieszy się ona w okolicy dosyć dobrą opinią. Chodzą do niej nie tylko francuskie dzieci z okolicy tego Le Chambon-sur-Lignon, ale też uczniowie z bardziej odległych miast. I właśnie sama Agnes Marais jest z jakichś dalszych okolic Francji. I chodzą tam również dzieci imigrantów z różnych krajów. Ale dziewczyna nie chodziła do tej szkoły od samego początku swojej gimnazjalnej edukacji. Pierwsze 3 lata, albo raczej pierwsze 2,5 roku, uczyła się w innej szkole. Jednak jej rodzice zauważyli, że dziewczyna chociaż uczy się dość dobrze i jest raczej grzeczną córką, to zaczyna wplątywać się w takie towarzystwo, które rodzicom niezbyt odpowiada. I zaczyna tam między innymi palić marihuanę. A mówimy o 13-letniej dziewczynie. Także rodzice byli dosyć poważnie zmartwieni. No i tak Paola i Frédéric Marais postanowili jakoś ją wydostać z tego towarzystwa i przenieść do innej szkoły, gdzie właśnie mieli nadzieję, że ona się trochę odseparuje od tych złych wpływów. I w sumie jak dla mnie ma to sens, że zdecydowali się właśnie na szkołę z internatem, bo pewnie tak sobie to wymyślili, że to będzie perspektywa spędzania przez ich córkę czasu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na terenie szkoły. Bo w tej szkole, z tego co się orientuję, to też wyglądało tak, że uczniowie mogli opuszczać teren szkoły tam jakoś ze zgodą rodziców w czasie weekendów, ale była też możliwość, i ona była często wybierana przez uczniów, żeby po prostu zostawali tam na weekendy, szczególnie jeśli chodzi o tych uczniów, którzy mieszkali normalnie jakoś dalej od tych okolic szkoły, a wyjeżdżali do swoich rodzin tylko na jakieś dłuższe ferie i wakacje. No więc tak, plan był taki, że dziewczyna będzie obserwowana stale przez pracowników tej dobrej szkoły, cieszącej się dobrą opinią, i wszystko się tam elegancko poukłada. Agnes w trakcie roku szkolnego z 2010 na 2011, po przerwie wielkanocnej, przeniosła się z jednej szkoły do drugiej. I po tych świętach wielkanocnych w 2010 roku dziewczyna, kiedy miała już jechać do swojej zupełnie nowej szkoły z internetem, do zupełnie nowych znajomych, w zasadzie jeszcze nieznajomych, dostała od swojej babci taki śliczny notesik z okładką odwzorowującą jakiś obraz włoskiego malarza. Wiecie, taką majestatyczną, namalowaną kobietę. Babcia wiedziała, że taka zmiana środowiska dla tak młodej dziewczyny będzie bardzo trudnym przeżyciem. I pomyślała, że podsunie jej pomysł wprowadzenia pamiętnika, żeby Agnes mogła gdzieś lokować te swoje przemyślenia, żeby nie dusiła ich w środku. Jak się okazało, był to pomysł bardzo trafiony. Dziewczyna zaczęła prowadzić ten pamiętnik. Co prawda po paru miesiącach chyba porzuciła ten plan, ale na początku przynajmniej chętnie zapisywała w nim takie krótkie notatki o swoim przyjeździe do szkoły. Najpierw o tym, że w zasadzie od razu zaczęła tęsknić za rodziną, ale potem opisywała też swoje spostrzeżenia względem tej nowej szkoły. Pisała na przykład o innych uczniach i trochę o tym, że tam w pobliżu budynków szkoły, w pobliżu tego internatu, jest ogromny las, po którym uczniowie mogą sobie chodzić i mogą się nawet wymykać niezauważeni przez nauczycieli późno w nocy.
Brzmi jak Hogwart.
No, trochę tak. Jak ja po prostu, jak słuchałam o tym lesie, bo w ogóle to ten las, z tego co tam znalazłam w jednym źródle, miał chyba z 18 hektarów. Więc i to chyba nie jest do końca tak, że to był las tej szkoły, tylko po prostu ta szkoła była nieogrodzona i obok niej był taki potężny las.
Teraz brzmi to jeszcze lepiej niż w innych, w normalnych okolicznościach. Brzmi jak szkoła marzeń.
Tak, brzmi jak to miejsce, w którym chcesz być zamknięty. No i trochę w notatkach trzeba przyznać, że czuć taką ledwo skrywaną ekscytację dziewczyny. Spodziewała się w tej nowej szkole zastać taki rygor i obserwacje opiekunów o każdej porze dnia i nocy, a tutaj się okazuje, że w zasadzie ma więcej swobody niż w domu. Dziewczyna też ostatecznie wydaje się, że bardzo dobrze odnalazła się w tej nowej rzeczywistości. Czy udało jej się wyrwać z takiego towarzystwa popalającego, robiącego rzeczy, które niekoniecznie chce się, żeby młodzi ludzie robili? To jest kwestia trochę wątpliwa, ale wydaje się przynajmniej, że dziewczyna była szczęśliwa i znalazła sobie przyjaciół w tym nowym miejscu. Zresztą Agnes była zawsze osobą otwartą i towarzyską. Znajomi w tej nowej szkole mówią, że to była dziewczyna z głową pełną pomysłów. I oprócz tego, że była jak najbardziej chętna do różnych społecznych interakcji, bo myślę, że taki obraz się już trochę w waszej głowie zrobił tej dziewczyny, to trzeba przyznać, że była to też dobra uczennica i myślała o tym, żeby w przyszłości zajmować się produkcją filmów. No więc dziewczyna odnajduje się znakomicie w nowej szkole. W zasadzie w tym momencie już nie tak nowej, bo mamy listopad. Okres między feriami jesiennymi a feriami zimowymi. Dokładnie środa, 16 listopada. Od tej jesiennej przerwy minęły już około 2 tygodnie, więc uczniowie zdążyli już znowu wdrożyć się w ten rytm nauki, pochłonąć przez nowe testy. O godzinie 17:30, jak zwykle, wszyscy uczniowie zasiedli do wspólnej kolacji. Wszyscy byli obecni. Tak jak zawsze. Z wyjątkiem Agnes. Dziewczyna nigdy nie opuszczała tych zbiórek na posiłki. I w zasadzie nikt nigdy nie opuszczał tych zbiórek na posiłki. No bo... bo to były ich posiłki.
Ej, to serio jak w Hogwarcie.
No tak, tak. No. Ale myślę, że to też trochę tak jest, że takie szkoły z internatem, w których się po prostu mieszka, nie są czymś, co jest bliskie nam jakoś szczególnie. I Hogwart to jest po prostu ten najbliższy obraz szkoły, w której się mieszka i ewentualnie się opuszcza na wakacje.
No ja nic nie chcę mówić. Ale ta szkoła, do której ty chodzisz i do której ja chodziłam, to też jest szkoła z internatem, tylko po prostu my nie mieszkałyśmy w internecie. Więc to jest rzeczywistość dla wielu uczniów tak naprawdę, tylko w sumie...
No dobra. Ja wiem, tylko bardziej chodzi mi o to, że ta szkoła, w której jest jeszcze dosyć mocno funkcjonująca sytuacja, że rodziny osób, które mieszkają w internecie, są daleko. I że te posiłki i w zasadzie cały byt jest też zapewniany przez szkołę.
No, no to w naszej szkole też tak jest. Dla zagranicznych uczniów na przykład.
Tak?
Mhm. I mają normalnie opiekunów. Tylko właśnie jeszcze wracając, pewnie nie czas na dygresję, ale wracając do tego, co mówiłaś, że rodzice myśleli, że ona tam będzie tak jakby cały czas w szkole, to w sumie w tych szkołach z internetem, no to... te dzieci mają jednak trochę większą swobodę, no bo ci opiekunowie, mimo że gdzieś tam są, też mieszkają, to raczej nie są 24/7 i ich ilość nie jest taka, że jak na jakiejś kolonii, no tak, czy coś, tak, że jest no. 10 opiekunów na 20 osób, tylko no po prostu no żyją sobie.
Albo w ogóle po prostu jak żołnierze, są ci opiekunowie od nocy, którzy po prostu obserwują jak śpią te dzieci i są ci od dnia.
No. Myślę, że będziemy musiały wyciąć tą dygresję, bo mówimy jedna przez drugą, ale zobaczymy.
No więc jakby wszyscy przychodzili na te posiłki, bo coś wszyscy jeść musieli i tam no, mieli dostęp do jakichś sklepów w okolicach, ale generalnie wszyscy przychodzili jeść kolację. No więc jeszcze biorąc pod uwagę fakt, że Agnes nie miała wcześniej nigdy w zwyczaju ani się spóźniać, ani tym bardziej w ogóle nie przychodzić na te zbiórki. No bo wymykanie się w nocy do lasu swoją drogą. Ale jednak kolacja to jest kolacja. Więc przyjaciele dziewczyny, kiedy tylko zauważyli, że ona jest nieobecna, od razu w zasadzie się zaniepokoili. I również opiekunowie tam obecnie tej kolacji zauważyli, że jest problem. Ale ostatecznie tam jeden opiekun powiedział uczniom, tym znajomym Agnes, którzy zaczęli się poważnie niepokoić, że mają zostawić tę sprawę szkole i mają pod żadnym pozorem nie szukać Agnes. Szkoła się tym wszystkim zajmie. No i chyba trzeba przyznać, że to brzmi jak bardzo rozsądne rozwiązanie, bo w sytuacji, w której jedna młoda osoba gubi się na w sumie dość dużym, w zasadzie nieograniczonym terenie, bo tam jest ten ogromny las. Można się też przedostać jakoś na zewnątrz. Ona w zasadzie może być wszędzie. no to posłanie na poszukiwania tabunu niezorganizowanych młodych osób może poskutkować tylko absolutnym chaosem i kolejnymi pogubionymi uczniami. No ale dzielni rycerze ze szkoły Sevagnol ruszyli na ratunek swojej zaginionej przyjaciółce. Oni, co oni będą, słuchać się tam opiekunów, hi. Zebrało się około 40 uczniów ze wszystkich klas w szkole, którzy najpierw wspólnie przeszukali budynki szkoły, czyli tamte budynki lekcyjne, do których tam jakoś był jeszcze dostęp i cały teren internatu. A następnie ruszyli do lasu.
A to tak samozwańczo się zebrali?
Tak, tak. Mhm.
Mam nadzieję, że to się nie skończy, jak w lesie dziś nie zaśnie nikt.
Nie. Nie. Z tego co wiem, nikt tam nie miał pryszczy.
Wszyscy mieli komórki?
Z pewnością. Chociaż mówimy o gimnazjalistach, więc tak szczerze, to pewnie wszyscy mieli pryszcze. No więc jak już tak się zapuścili w ten las, weszli dość głęboko i cały czas mamy ten środowy wieczór, zaraz po tym jak zauważono, że Agnes nie ma w pobliżu. W pewnym momencie niektórzy z tych uczniów usłyszeli dwa głośne krzyki i próbowali iść w ich kierunku, ale doszli już do takiego terenu w tym lesie, że po prostu idąc bezpośrednio w stronę tych krzyków były jakieś takie przeszkody, których nie dało się przejść. Nie wiem, albo jakieś duże zagłębienie, albo jakieś ogromne błoto. W każdym razie nie dało się iść tam prosto. No więc próbowali jakoś obejść te przeszkody. Zaraz po tym dotarł do nich taki ledwo wyczuwalny zapach dymu. Chodzili już w zasadzie po omacku, bo mamy listopad, więc słońce bardzo szybko zachodzi, a oni skończyli te kolacje pewnie tak około 18:30 i wtedy zapuścili się w las. No ale kiedy nie udało im się przez jakiś czas dotrzeć do źródła tego zapachu i miejsca, z którego dobiegały krzyki, ostatecznie tak około godziny 20, kiedy było już absolutnie ciemno, zaczęli się sami w tym lesie czuć trochę nieswojo i podjęli chyba najlepszą decyzję, jaką mogli podjąć. Wrócili do szkoły. I wychodząc z tego lasu, powoli zorientowali się, że z jednym z nich coś jest nie tak. To Matthew Molinier. Chłopak, co prawda, chodził razem z nimi i nawoływał za Agnes, a przynajmniej tak mi się wydaje, jak to tam przegrzebywałam, bo różne miejsca tutaj różnie piszą trochę. Ale zachowywał się tak trochę dziwnie, był jakiś taki nieswój, nie bardzo chciał rozmawiać z innymi jakoś bezpośrednio. A przy tym był cały okutany w szalik. No i niby mamy listopad, ale on na serio miał twarz potężnie zakrytą szalikiem. Prawie jakby władze sprawdzały, czy ma przykryte usta i nos. Jednak spod tego szalika wystawało jeszcze kilka zadrapań na jego policzkach. Chłopak, kiedy już cała grupa wyszła z lasu, poszedł w internacie prosto do łazienki i na całą godzinę zniknął pod prysznicem. I kiedy już wyszedł z tej łazienki, znajomi, którzy tam z nim dzielili pokój, jacyś jego koledzy, zaczęli dopytywać się go, skąd ma te zadrapania. A chłopak wtedy miał taką dziwną postawę, pocił się, nie chciał spojrzeć kolegom w oczy. Jeśli chodzi o wytłumaczenie tych swoich zadrapań, to opowiadał na przykład raz, że potknął się w lesie na jakiejś kałuży, innym razem, że wszedł w krzaki, a jeszcze innym, że to się w ogóle wydarzyło jakoś w internecie. Do tego tak dosyć gorączkowo próbował opatrzyć swoje rany na twarzy, jakoś odkazić je. Podobno zwracał się też o pomoc do kolegów. Zachowywał się trochę jak dziecko, jakby potrzebował ich opieki teraz. No a były to de facto tylko takie małe zadraśnięcia i w zasadzie było to oczywiste, że nie są niebezpieczne. No chyba nie trzeba mówić, że takie zachowanie w sytuacji, w której koleżanka chłopaków zaginęła w tym samym czasie, było dla kolegów Massieu troszkę podejrzane. No i tutaj kolejna rozsądna decyzja ze strony chłopaków, bo następnego dnia, od razu kiedy tam zaczęły się powoli jakieś zajęcia, poszli oni po prostu powiedzieć komuś z pracowników szkoły, z dorosłych, że Matthew zachowuje się dziwnie i sądzą, że może to mieć związek z zaginięciem Agnes. Po tych podejrzeniach ten pracownik szkoły powiadomił policję, która oczywiście też już wcześniej została poinformowana o zaginięciu uczennicy. I dosyć szybko ten chłopak został aresztowany. Następnego dnia wieczorem, po kolacji, wielu uczniów, tak jak codziennie to się odbywało, zebrało się w internacie, w takim jednym jakby pokoju rekreacyjnym czy coś, w którym był telewizor. I zebrali się przed tym telewizorem. No a w pewnym momencie pracownicy szkoły zaczęli gromadzić w tym pokoju też wszystkich pozostałych uczniów, którzy byli tam gdzieś indziej, i nauczycieli. No i ogłoszono, że ciało Agnes zostało znalezione w lesie. Więcej szczegółów na temat ciała Agnes, na temat jej znalezienia, dostaniecie później, bo w tej chwili przedstawię wam kolejnego imiennego bohatera tej historii. Matthew Molinier miał 17 lat. W zasadzie prawie 18. Był to wysoki, szczupły chłopak o brązowych włosach. I niektóre źródła przedstawiają go trochę, jakby był jakimś takim kruczoczarnowłosym i alabastrowo-skórym młodzieńcem, który roztacza wokół siebie godycki klimat. Ale patrząc na to zdjęcie, które udało mi się znaleźć, to zdjęcie chłopaka, to jak dla mnie wygląda on raczej jakby w wolnym czasie siedział w piwnicy i grał w RPG, a nie wypijał krew swoich ofiar. No ale z drugiej strony było to zdjęcie z czasów, kiedy chłopak był młodszy, więc może akurat z tego sympatycznego kujonka wyrósł na młodego Drakulę. Jego koledzy z liceum też raczej w tych zeznaniach, w zasadzie to są trochę pomiędzy tymi dwoma opcjami, bo mówią, że chłopak lubił czasem ubierać się w koszulki swoich ulubionych rockowych i metalowych zespołów, albo nosić jakieś takie czarne, cięższe ubrania i pozować na gota, ale ostatecznie nikt chyba nie odbierał go w taki sposób i wszyscy czuli, że to jest tylko taka poza, która jest przez chłopaka przyjmowana tak raz na jakiś czas. Bo równie często widziano go w za dużych sweterkach. Chłopak urodził się w Gar, małej wiosce ponad 150 km na południe od szkoły Sevenial. No i może się to w sumie wam wydać trochę dziwne, że poszedł do szkoły 150 km od swojego domu, bo choć Sevenial była dobrą placówką oświaty, no to nie aż tak, żeby się wieść o niej rozchodziła na takie wielkie odległości. Za chwilę się dowiecie, dlaczego chłopak tam wylądował. Jego matka była księgową i była chyba zaangażowana też w działalność samorządową tam w tych okolicach Gar. Wydaje mi się, że była jakąś odpowiedniczką takiej polskiej radnej gminy czy jakiejś urzędniczki w mieście. Z tym, że też chyba dobrze wiedzieć, że to Gar to wtedy była taka, myślę, że dalej jest taka mała wioska licząca około 2000 mieszkańców. Ojciec chłopaka natomiast był kierownikiem firmy zajmującej się kształceniem i też z wykształcenia był pedagogiem. Matthew miał także dwie młodsze siostry, 7- i 12-letnią. Chłopak miał bardzo spokojne dzieciństwo. Jego rodzina pochodziła z klasy średniej, więc o pieniądze nigdy w zasadzie nie musieli się martwić. Nie ma informacji o jakichkolwiek trudniejszych zdarzeniach z jego życia. I chłopak też nigdy w zasadzie nie sprawiał jakiegoś specjalnego problemu w domu czy w szkole. Wręcz przeciwnie. Miał spokojne dzieciństwo, był grzecznym, dobrym chłopakiem i w szkole pilnie się uczył. Jedyne zalążki problemów, jakie się pojawiały u rodziców Matthew właśnie w kontekście ich syna, to były kwestie związane z jego dysleksją, która trochę przeszkadzała mu w nauce, ale ostatecznie już wtedy funkcjonowały jakieś opcje pomagania takim uczniom w szkołach, tak żeby błędy popełniane właśnie przez dysleksję nie obniżały ich ocen. No i był też fakt, że chłopak według rodziców za dużo grał na komputerze. Ale myślę, że musimy tutaj też trochę wziąć pod uwagę fakt, że to było jednak z 10 lat temu i ludzie widzieli, myślę, że większe niż teraz zagrożenie w tym nowym komputerowym świecie. No ale były z tego podobne jakieś spiny w rodzinie raz na jakiś czas, że rodzice mówili Masi, żeby już wyłączył ten komputer. No i taki obraz tej rodzinki trwał do czasu. Mamy 1 sierpnia 2010 roku i Mathieu chodzi do szkoły jakoś tam niedaleko swojego miejsca zamieszkania. I jest to ostatni dzień wakacji. Jutro miał być ten nieszczęsny poniedziałek, rozpoczęcie nowego roku szkolnego w zupełnie starej szkole. Więc Mathieu cieszy się tym czasem i spędza go w trochę nietypowy sposób. Przygotujcie się teraz, że klimat tej opowieści zmieni się o 180 stopni. Chłopak, który wtedy miał tak między 15 a 16 lat, tam w zależności od tego, kiedy miał urodziny, spotkał się ze swoją rówieśniczką, Julie. Przy czym to imię jest w różnych źródłach podawane różnie i jest ono po prostu zmieniane, żeby chronić prywatność dziewczyny. Ja podaję to imię, które podaje Wikipedia, ale raczej się do niego nie przywiązujcie. I nie dziwcie się, jak czytając więcej o tej sprawie, będzie się ona nazywała inaczej. To wszystko to są zmienione imiona, żeby prywatność dziewczyny była chroniona. Ci nastolatkowie chodzili razem do podstawówki. Kiedyś spędzali ze sobą dosyć dużo czasu. Mathieu nawet czasem bywał w domu Julie. No i kiedy spotkał się tam z dziewczyną, zaprowadził ją do lasu. Ona wydaje się, że nie była jakoś specjalnie chętna na podtrzymywanie tej rozmowy z nim, ale chłopak cały czas mówił, że jak z nim pójdzie, to on zaraz jej odda 10 euro, które od niej kiedyś pożyczył. No i tak poszli do tego lasu. I tam, kiedy już znaleźli się w odludnym miejscu, Mathieu wyciągnął nóż. Grożąc Julie, związał ją, a następnie zgwałcił. Potem wszystko wskazywało na to, że chłopak zabije dziewczynę. Ale w tym momencie odezwał się telefon Julie. Do dziewczyny zadzwoniła jej mama. I teraz ciężko w zasadzie powiedzieć, czy to z obawy przed konsekwencjami, które bardziej trochę stanęły Mathieu przed oczami w momencie, kiedy zobaczył zdjęcie jej mamy na wyświetlaczu komórki Julie. Czy też z jakiegoś pierwiastka ludzkich uczuć, które się w nim odezwały, kiedy przypomniał sobie, jak jadał z tą kobietą w jednym domu kolację. Chłopak postanowił puścić dziewczynę wolno. Rozwiązał ją i pozwolił jej odejść. No i informacja o tym przestępstwie trafiła praktycznie od razu na policję. Dość szybko rozpoczęto postępowanie sądowe wobec chłopaka. Został on zbadany przez psychologa, dwóch psychiatrów i pedagoga, którzy zgodnie określili, że Mathieu nie stanowi niebezpieczeństwa dla społeczeństwa. Po 4 miesiącach spędzonych w areszcie, dlatego że po prostu przez cały ten czas przebiegało wciąż to postępowanie sądowe, 26 listopada 2010 roku proces chłopaka skończył się. Sąd ustalił, że nie będzie on de facto odbywał żadnej kary, nie zostanie zamknięty już ponad ten okres, który przesiedział właśnie w areszcie podczas tego postępowania sądowego, ani nawet nie odbędzie żadnych prac społecznych. Nie dostał też żadnego wyroku w zawiasach. Sąd zdecydował, że chłopak po takiej zbrodni może praktycznie od razu wrócić na wolność, pod warunkiem, że podda się terapii psychologicznej ukierunkowanej na leczenie jego problemów psychicznych oraz walkę ze skłonnościami do używania narkotyków przez chłopaka.
Dobra, mam dwa pytania.
No?
Bo on ją zgwałcił, prawda?
Tak.
A był pod wpływem narkotyków?
Z tego, co wiem, to nie. Te narkotyki wyszły w czasie tej rozprawy tak osobno.
Mhm. I mimo to, że to zrobił, to i tak go puścili wolno po paru tygodniach, miesiącach w areszcie?
Tak.
No dobra. Nie mam pytań więcej.
To jest historia, której trudno się słucha. No i kolejnym warunkiem tego wyjścia chłopaka na wolność było to, że będzie on chodził do szkoły poza GER. Matthew aplikował do 16 różnych szkół, z tym jego aplikacje do 15 z nich zostały natychmiast odrzucone, no bo podczas tej aplikacji szkoły dowiedziały się, jakiej natury są jego problemy z prawem i że w ogóle są. Jaką Matthew ma historię.
Ale do Hogwartu go przyjęli.
Tak. Do Hogwartu go przyjęli. Była to jedyna placówka,
która... Bo tam nawet śmierciożerców przyjmują.
Oczywiście, że tak. Tam jest miejsce na wszystkie osobliwości. I przyjęli go w ogóle już w czasie pierwszej rekrutacji. Wydaje się przy tym, że o kryminalnej przeszłości chłopaka wiedział tylko dyrektor placówki, a nauczyciele i tam...
Czyli to nawet nie jest jakieś przeoczenie, tylko po prostu wiedział i tak go przyjął?
Tak. Mhm.
Wow.
On się później będzie wypierał tego, że wiedział, ale ostatecznie wiedział. Wiedział, że ten chłopak ma historię kryminalną i też wiedział dokładnie, jaka to jest historia. Nie wiem, czy ze szczegółami, ale wiedział, że jest tam naruszenie na tle seksualnym. Wchodzi w grę. I teraz myślę, że dobrze jeszcze przypomnieć... Rzecz, o której chyba nikt ostatecznie nie zapomniał, ale może to podkreślę jeszcze. Zaveniel to szkoła z internetem. Koedukacyjna. Łącząca w sobie gimnazjum i liceum. Z internetem. I chodzą tam dziewczynki i chłopcy też. I tam sypiają. I spędzają całe tygodnie. No więc tak, Matthew został przyjęty do Zaveniel. No i oczywiście uczniowie też tym bardziej nie wiedzieli, że Matthew miał jakieś problemy z prawem. Mimo to chłopak miał taką mieszaną opinię, powiedziałabym, zarówno wśród nauczycieli, jak i rówieśników. Wydaje się, że była to niezła persona, pełna różnych tutaj aspektów osobowości. Po prostu człowiek legenda, bo z jednej strony mówiono, że to dobry, pilny uczeń, który rozwija swoje zainteresowania, szczególnie te związane z informatyką. Podobno miał poważny talent hakerski i sprawiał wrażenie inteligentnego, takiego oczytanego chłopaka i przy tym był sympatyczny. Z drugiej jednak strony były opinie, że nikt z jego znajomych tak naprawdę mu nie ufa, bo Matthew... Znany był poniekąd z tego, że lubił sobie trochę pokłamać, a przy tym o swojej przeszłości mówił najmniej jak tylko się dało. Również nauczyciele nie byli do niego zbyt przychylnie nastawieni, przynajmniej tak częściowo, dlatego że ten fakt ubierania się przez niego co drugi dzień jakby był gotem, to tak nie bardzo im się podobał. Tam chyba funkcjonował jakiś dress code w tej szkole. To jego ubieranie się na czarno, może tam nawet jakiś makijaż wchodził w grę, ale tego to już nie wiem. To raczej za bardzo się nie wpisywało w te zasady ubioru. Przeszkadzało nauczycielom także, że chłopak dość otwarcie i wylewnie okazywał swoje uczucia ze swoją dziewczyną. Ponieważ Matthew w nowej szkole znalazł sobie dziewczynę. Była to dziewczyna o rok młodsza od niego i no wszystko wskazuje na to, że tej części jego historii, którą my przed chwilą poznaliśmy, ona nie znała. Poza tym jeszcze problem polegał także na tym, że znajdowano przy nim wyroby nikotynowe, No i jeszcze jedna sprawa, ale o tym to już nauczyciele nie wiedzieli. Ciekawe, co by zrobili, gdyby wiedzieli. Chłopak szczycił się na dzielni tym, że ukradł kiedyś metadon z apteki.
Ciekawe.
A wracając do tej dziewczyny, to wydaje się, że był to dość poważny związek. Bo oprócz tego, że wybierali się razem w leśne ustronia, gdzie różne rzeczy się działy, o których Matthew dosyć chętnie opowiadał swoim znajomym, to dziewczyna podobno jeszcze jeździła z nim czasami na obiadki do rodziców Matthew. Chłopak od lutego 2011 roku zaczął terapię u psychologa, no bo tego w końcu wymagał jego wyrok sądowy. Jednak psycholog chłopaka wciąż nie wykrywał u niego nic niepokojącego. I tak wszystko się dosyć ładnie i gładko układa, aż do czerwca 2011. Kiedy mamy takie małe załamanie u Matthew, może to być związane z faktem, że rodzice chłopaka się przeprowadzali w tym okresie. A wiadomo, że no przeprowadzka może trochę generować stresów. On tam chyba do nich jeździł na weekend. I no albo to, albo coś innego. W każdym razie okazało się, że Matthew zaczął mieć gorsze i to tak naprawdę konkretnie gorsze oceny. A ponadto dwa razy stanął przed jakąś tam komisją do spraw życia szkolnego czy czymś tam za jakieś tam swoje szkolne wybryki, nie wiem do końca jakie, ale został zawieszony za każdym razem na tydzień. No ale jakoś dobił ostatkami sił i prób ładnego uśmiechania się na lekcjach do wakacji. A we wrześniu wrócił do szkoły nowy człowiek. Był znowu pilny, znowu starał się unikać tarapatów. Jak się chwalił jakąś kradzieżą metadonu z apteki, to tak, żeby nauczyciele się o niczym nie dowiedzieli. Już nawet podobno nie nosił czarnych ubrań, więc generalnie wszyscy byli zadowoleni. Psycholog też stwierdzał, że wszystko jest okej. Jego dziewczyna chyba w ogóle zmieniła szkołę w tym okresie i nie chodzili już razem do szkoły, ale wciąż się widywali. No i znowu jest cicho i spokojnie. I jak to już może zauważyliście, że to w przypadku Matthew tak bywa, znowu do czasu. Doszliśmy w ten sposób do listopada 2011 roku i wróciliśmy do sprawy Agnes. Jej ciało, jak już wspomniałam, zostało znalezione w lesie. W tym lesie koło szkoły i znaleźli je policjanci. Jednak ciało to w tym przypadku chyba złe słowo. Było to, co pozostało po Agnes, było kompletnie nie do rozpoznania. Jej zwłoki były doszczętnie spalone. Udało się ją zidentyfikować głównie dzięki kilku przedmiotom znalezionym obok ciała. Jakimś takim drobnym rzeczom, które gdzieś tam zostały. Może jakimś resztką ubrań. Matthew został aresztowany właśnie przez to doniesienie jego kolegów i dosyć szybko przyznał się do wszystkiego. Opowiedział policji, jak po lekcjach tego pamiętnego dnia w środę zaproponował Agnes wspólne wyjście do lasu na poszukiwanie grzybów halucynogennych. No a to był w końcu ten chłopak, który ukradł metadon z apteki, więc on się na pewno zna na takich rzeczach. No i Agnes poszła z nim do lasu szukać różowych grzybków. Na miejscu chłopak też zgwałcił dziewczynę. Zadźgał ją nożem, potem oblał jej ciało benzyną i podpalił. I to były właśnie te krzyki, a potem delikatny zapach ogniska, który chłopcy, czy tam uczniowie przeszukujący las tego wieczoru czuli i słyszeli. W ogóle tam później były jakieś zawirowania w ogarnianiu timeline'u tych całych wydarzeń, bo nie zauważono, żeby Matthew był nieobecny na tej kolacji. I to potem było ustalone w trakcie całego dochodzenia, w trakcie rozpraw. Bo nawet jak już było wiadomo, że to na pewno Matthew jest sprawcą zbrodni, to tam trzeba było jeszcze poustalać, kiedy, co się dokładnie wydarzyło, kiedy, gdzie on był i w jaki sposób udało mu się to tak dobrze rozegrać, że w zasadzie gdyby nie ten jego pot i unikanie wzroku kolegów i to dziwne zachowanie, to...
To może by nie było wiadomo, że to on.
Może przynajmniej nie tak szybko.
No, ale zaczęło mnie zastanawiać właśnie, dlaczego... No bo on tam wrócił, jakby poszedł z nimi na te poszukiwania, tak? Czy po prostu oni nie zauważyli, że go nie było na kolacji i tam w lesie do nich dołączył na przykład, czy coś?
Właśnie szczerze wydaje mi się, że to właśnie tak było. Że jego nie było na tej kolacji, oni nie zauważyli dlatego, że byli tak skupieni na tym, że nie ma Agnes, że nie zauważyli, że jego też nie ma. A potem on tam dołączył właśnie w tym lesie, a tam naprawdę był potężny rozgardiasz 40 chłopa i dziewuch też, więc w sumie to udałoby mu się tak dołączyć, ale wydaje mi się, że już to dokładny przebieg tych wydarzeń był ustalany właśnie już w trakcie samych rozpraw, a rozprawy odbywały się za zamkniętymi drzwiami bez dostępu do prasy. Więc myślę, że tak dokładnie to nie jest nigdzie podane. Przynajmniej ja się nie doszukałam wyjaśnień, dlaczego to taka zagmatwana historia jest pod względem tego, kto gdzie był i o której. No ale wiadomo, że Matthew sam przyznał się, że on dokonał tej zbrodni i opowiedział o tym, jak to zrobił. No więc te zmasakrowane zwłoki dziewczyny zostały przekazane jej rodzicom, a pogrzeb odbył się 26 listopada. Dokładnie rok po tym, jak Matthew wyszedł z aresztu, gdzie przebywał podczas tych rozpraw związanych z jego gwałtem na innej dziewczynie oraz dokładnie w dniu, w którym Agnes obchodziłaby swoje 14 urodziny. W rozprawach w sprawie gwałtu i morderstwa Agnes brała udział także Julie, która właśnie w mediach dalej zaczęła się wypowiadać pod zmienionymi danymi osobowymi i tłumaczyła tam, że czuje się teraz związana z Agnes w pewien sposób, że czuje się jak jej starsza siostra, która miała, jeżeli można w ogóle tak powiedzieć, trochę więcej szczęścia. Psychologowie i psychiatrzy zaczęli badać motywację Matthew, zaczęli badać, co się działo w jego głowie. I określili w zasadzie dosyć zgodnie, że chłopak nie dokonywał tych zbrodni na tle seksualnym. Przestępstwa, które popełniał, decydował się wykonać z sadystycznych pobudek, a gwałt miał tylko dodatkowo skrzywdzić dziewczynę. I jego celem nie było jego zaspokojenie jakichś swoich chorych potrzeb, tylko sama krzywda, którą to zadawało dziewczynom. Ostatecznym celem miały być ich tortury i śmierć. Początkowo była jakaś mowa o wyroku 30 lat w więzieniu, ale ostatecznie chłopak został skazany na dożywocie. Jako chyba pierwsza osoba nieletnia od 89 we Francji. No w każdym razie od dawna. I jest w tej sprawie trochę kontrowersji. Oprócz samego faktu, że mamy do czynienia z takim młodym chłopakiem, z historią, która zupełnie nie pasuje do tych, które znamy z masy innych spraw. To znaczy jest to chłopak z dobrej rodziny i w zasadzie wydaje się, że bez problemów, przynajmniej takich z zewnątrz, który po prostu nagle zaczyna robić nieludzkie rzeczy. Ale oprócz tego kontrowersje wokół tej sprawy zbierały się też ze względu na postawę tej szkoły, a szczególnie właśnie dyrektora, który stwierdził, że przyjmie chłopaka z taką przeszłością. Rodzice Agnes wytoczyli przeciwko placówce pozew sądowy. A 3 lata po tej tragedii szkoła, która zaraz po tym zaczęła się cieszyć naprawdę złą sławą, upadła ze względu na problemy finansowe.
No i szkoda też, że może jakoś poważniej trochę nie potraktowano tej pierwszej sprawy, no bo moim zdaniem po takim czymś, no to przynajmniej powinien trafić do jakiejś placówki, na przykład poprawczaka, tak jak u nas.
Tak.
A nie jakby z powrotem do...
normalnej szkoły.
Społeczeństwa jakby.
I to bez w ogóle jakiejkolwiek wieści o tym, co robił. No. Było tam trochę mówione, że on nie trafił do żadnej placówki takiej poprawczej, dlatego że stwierdzono, że jest za mądry na to. I żeby się zmarnował, gdyby poszedł do jakiejś szkoły poprawczej, że może po prostu wrócić do społeczeństwa, tylko nie w GER. Jakby z daleka od nas, ale poza tym to gdzieś tam sobie może chodzić. W ogóle rozgorzało trochę dyskusji. Potem we Francji w takiej opinii społecznej odnośnie właśnie młodocianych przestępców i recydywistów.
Nie wiem, wydaje mi się, że to nie do końca tak działa, bo pewien odsetek tych na przykład seryjnych morderców też się charakteryzuje jakimś tam wyższym ilorazem inteligencji, bo po prostu dzięki temu są w stanie jakoś to tak rozplanować, że to nie wychodzi na, więc to, że nie jest, że jest inteligentny, to nie znaczy, że nie może być złym człowiekiem.
Oczywiście. I też przecież fakt, że dysponuje się jakimś wyższym poziomem inteligencji, nie powinien być taką tarczą przed ponoszeniem konsekwencji za swoje czyny. Ja też jestem zdecydowanie zdania, że chłopak powinien był.
Jakieś takie dziwne założenia tutaj przyjęto odgórnie, bez sensu zupełnie, które nie powinny mieć miejsca w ocenie takiej sytuacji.
Tak. Jeszcze taka jedna mała sprawa. O tej historii zrobiło się znowu trochę głośniej jakoś koło 2014 roku, kiedy rodzice Matthew zaczęli wypowiadać się w prasie. I tam między innymi napisali książkę o tym, jak to jest być rodzicami chłopaka, który dopuścił się czegoś takiego. A z kolei wtedy rodzice i tam rodzina Agnes zaczęli wypowiadać się o tym, że budzi to w nich negatywne emocje, jak słyszą, że rodzina Matthew się wypowiada publicznie, no i tak toczyły się dyskusje, ale już te kwestie pozostawiam wam do szperania, jak jesteście ciekawi. I ogólnie muszę przyznać, że moja sekcja źródeł do tego odcinka będzie potężna, bo tutaj miałam dużo takich artykułów, w których większość informacji się powtarzała, ale w każdym był jakiś taki jeden szczegół, który wydawał mi się być wiarygodny, a był dosyć istotny, ale był tylko tam na przykład w tych dwóch miejscach. Więc dużo tutaj było szperania i dużo miejsc, w których szperałam, znajdziecie w opisie na YouTubie.
No dobra, to teraz moja kolej. Historia, którą ja na dzisiaj wybrałam, chodziła ze mną od jakiegoś czasu, ale nie dlatego, że jest jakoś niezwykle zaskakująca, bo twoja w sumie w ogóle o niej nie słyszałam, więc bardzo ciekawa. Ani nawet w sumie moja nie ma jakichś takich, nie wiem, szalonych zwrotów akcji. Tylko jak cały ten dzisiejszy temat w sumie, ona wiąże się z pewnymi rzeczami, które są w jakimś stopniu ważne według mnie i o których warto mówić. No ale może to przegadamy później, a na razie do rzeczy. Dodam jeszcze tylko, że nie byłam do końca pewna, od której strony najlepiej tę historię opowiedzieć. Więc mam nadzieję, że to wszystko jakoś będzie dla was jasne, mimo tego, w jaki sposób zdecydowałam się uporządkować pewne jakby fakty, kolejność ich podawania i tak dalej. A zacznę od przedstawienia wam Marii Lauterbach. I od razu mówię, że tutaj będą się pojawiały takie nazwiska i nazwy, które No, nie za bardzo wiem, jakie jest prawidłowe ich wymawianie. Nawet widziałam gdzieś zapisy fonetyczne, ale dalej po tym nie wiem, szczerze mówiąc, więc jeżeli mówię je nie tak, to przepraszam. Będziecie sobie mogli zobaczyć w źródłach, jaka jest pisownia. W sumie to Marie Leuterbach może, wydawałoby mi się. I Maria urodziła się 17 listopada 1987 roku w Dayton w stanie Ohio. Maria trafiła do adopcji jako bardzo zaniedbane niemowlę, jednak szczęśliwie jeszcze przed ukończeniem drugiego roku życia została adoptowana przez Mary i Wiktora Leuterbachów właśnie. Dziewczyna w rodzinie adopcyjnej odnajdowała się całkiem dobrze. Była ruchliwym, żywym, radosnym dzieckiem. Chodziła do chrześcijańskiej szkoły w parafii St. Christopher i uwielbiała sport. Jej ulubionymi dyscyplinami były popularne w Stanach softball, a także piłka nożna. I Maria w szkole średniej, do której chodziła, czyli Butler High School w Wandali, należała do szkolnej drużyny sportowej w obydwu z tych dyscyplin i dodatkowo otrzymywała stypendium konferencji Greater Western Ohio za osiągnięcia w softballu właśnie. Jej szkolny zespół, drużyna, z jej udziałem po raz pierwszy w historii wygrała Mistrzostwa Okręgu. No i brzmi to całkiem dobrze, trochę jak taka zwykła, dobra dziewczyna z sąsiedztwa, bo właśnie może dodam, że Maria była blondynką, taką całkiem ładną. No ale właśnie ta historia zwykłej dziewczyny z sąsiedztwa to nie była taka do końca prawda, bo w istocie adopcyjni rodzice Marii często zostawali wzywani do szkoły z uwagi na problemy, jakie dziewczyna powodowała. Na przykład była przyłapywana czasem na spożywaniu alkoholu czy nawet używek, kłótnie i zatargi z innymi członkiniami drużyny czy tam przeciwnych drużyn. I dziewczyna jako nastolatka stała się także nieuprzejma względem rodziców. No i właśnie może ze względu na te problemy z dyscypliną, po ukończeniu liceum 19-letnia Maria nie zdecydowała się ani kontynuować kariery sportowej, ani nawet edukacji w koledżu, a zamiast tego postanowiła dołączyć do piechoty morskiej, znanej także jako Marines. I być może ten pomysł zasiał w niej w jakiś sposób przybrany ojciec, bo on sam był wojskowym i należał z kolei do sił powietrznych, czyli do Air Force. Maria została skierowana jako członek personelu administracyjnego do Pułku Sił Ekspedycyjnych Piechoty Morskiej, zajmującego się logistyką właśnie tych służb, do bazy wojskowej Camp Lejeune w Jacksonville, w Północnej Karolinie. Początki tego nowego etapu życia wcale nie były dla niej łatwe, bo pod koniec 2006 roku, a właśnie, bo w sumie nie wiem, czy tak sobie osadziliście to w czasie, ale już jesteśmy tam nowym milenium, a w zasadzie tu już nawet na grubo się rozchylało milenium i już jest 2006 rok. I właśnie pod koniec tego roku, czyli jej pierwszego roku służby, w placówce miały zostać zorganizowane, no jak co roku, obchody Świąt Bożego Narodzenia. I w czasie przygotowań do tych obchodów okazało się, że brakuje środków na zakup dekoracji. Za środki te odpowiadało biuro administracyjne, w którym właśnie Maria pracowała. I wewnętrzne dochodzenie ujawniło, że to właśnie ona ukradła część pieniędzy. Oczywiście przełożeni, jak można się domyślać, chcieli wiedzieć, co nią kierowało. I wtedy rzekomo Maria wyjaśniła, że potrzebowała środków na to, by odwiedzić grób swojego brata. Opowiedziała całą historię o tym, jak to jej brat zginął tragicznie w jakiejś rodzinnej kłótni w trakcie jakichś porachunków, a ona nie mogła uczestniczyć w jego pogrzebie. Jednak właśnie w czasie nadchodzących świąt chciała odwiedzić jego grób i właśnie na tę podróż do rodzinnego Ohio potrzebne jej były pieniądze. Może dodam właśnie, że to Jacksonville jest oddalone od stanu Ohio, z którego dziewczyna pochodziła i gdzie był jej dom rodzinny, o jakieś mniej więcej tam 10 czy kilkanaście godzin drogi samochodem. No, tylko z tą historią był taki problem, że gdy przełożona Marii główna oficer zadzwoniła do jej mamy, Mary, ta nie potwierdziła wersji wydarzeń Marii. Okazało się, że jej brat żyje i ma się dobrze, a Mary w ogóle nie wiedziała, o co chodzi. I podobno właśnie Mary powiedziała też wtedy pani oficer, że jej córka ma tendencję do wymyślania historii. I jedno z jej biologicznych rodziców miało chorobę psychiczną, której mitomania jest czasem jednym z objawów, więc może w jakiś sposób dziewczyna jest predestynowana do opowiadania tego typu kłamstw. W każdym razie Maria wtedy zwróciła te skradzione pieniądze i cała sprawa zakończyła się dla niej tylko jakąś karą porządkową. Natomiast w lutym 2007 roku, czyli około 2 miesiące później, do bazy Camp Lejeune dołączył kapral Cesar Armando Laurean. Niewiele starszy od Marii, według niektórych źródeł 23-letni, według innych 21-letni wówczas Cesar pochodził z Meksyku, ale posiadał amerykańskie obywatelstwo, ponieważ był żonaty z Amerykanką, 25-letnią Christiną Laurean. Czy tam Laurean. Nie wiem, jak się czyta to nazwisko, no nie wiem. I jako jedno z zadań Cezara w tej nowej placówce otrzymał on polecenie, żeby zostać counselorem, czyli jakby, nie wiem, doradcą czy też opiekunem Marii, ponieważ dziewczyna nie wywiązywała się do końca ze swoich obowiązków, no już tam miała tą jedną przygodę z kradzieżą, ale oprócz tego ogólnie jakoś niezbyt była terminowa i potrzebowała jakiegoś takiego nadzoru najwyraźniej na co. Czy tam może to było też w ramach tej jej kary porządkowej. W każdym razie w toku spotkań z przełożonymi Maria też jakoś tam tłumaczyła się z tego, dlaczego tak nie do końca może jej świetnie idzie w pracy. No i powodem tego roztargnienia miały być problemy rodzinne, tym razem dotyczące ciężarnej siostry. Maria wyznała, że matka naciska na dziewczynę, żeby ta oddała dziecko do adopcji, no a Maria rozważała, że może ona by się tej adopcji podjęła. No i nie udało mi się potwierdzić informacji, czy siostra Marii rzeczywiście była w ciąży, ani czy urodziła to dziecko i czy oddała je do adopcji, ale na pewno Maria żadnego dziecka nie adoptowała. Natomiast spodziewała się własnego. Zimą 2007 roku Maria była w 8 miesiącu ciąży i niebawem miała urodzić córeczkę. 19 grudnia miała dojechać do domu na święta, do domu rodzinnego tam właśnie w Ohio i najprawdopodobniej miała zostać tam aż do czasu porodu. Tego dnia jednak dziewczyna nie pojawiła się w Ohio, ani też nie było z nią żadnego kontaktu, co poważnie zaniepokoiło jej matkę, która zgłosiła na policji zaginięcie Marii. 20 grudnia telefon Marii został odnaleziony w pobliżu bramy głównej Camp Lejeune i w Jacksonville rozpoczęły się poszukiwania dziewczyny na szeroką skalę. Jak możecie się domyślać, najpierw policja przeszukała bazę, a następnie próbowano ustalić, z kim Maria spodziewała się tego dziecka, ponieważ podejrzewano, że no dziewczyna najprawdopodobniej po prostu spędza czas może właśnie z tym mężczyzną. Okazało się jednak, że nikt nie wie, kto jest ojcem dziewczynki. I mniej więcej w tym samym czasie, kiedy poszukiwania zaczęły się rozkręcać, policja otrzymała telefon od Christiny Laurean. Dla przypomnienia, to jest właśnie żona Cezara. I kobieta oznajmiła, że jej mąż gdzieś zniknął i że ma podejrzenia, że być może miał on coś wspólnego z zaginięciem Marii. Tym sposobem dom państwa Laurean stał się jednym z pierwszych miejsc, w których policja pojawiła się w celu poszukiwania poszlak co do miejsca pobytu Marii. Chyba jednak nie spodziewali się tego, co zostali na miejscu, bo przeszukania domu i ogrodu Laureanów doprowadziły do odkrycia za domem paleniska, które natychmiast dogłębnie zbadano, rozkopano i pobrało z niego materiał, który niestety wydawał się wskazywać na najgorsze. Obecność ludzkich tkanek i kości.
Oj, mamy zbieżność prób pozbywania się zwłok.
No, nie chciałam już tego spoilować, ale niestety tak. No i w ciągu 24 godzin miejscowa policja potwierdziła, że wśród zabezpieczonego materiału znajdowały się zwęglone szczątki dorosłej kobiety i płodu. W domu Laureanów zabezpieczono także garaż, w którym udało się odnaleźć ślady rozprysków krwi, a także dwumetrową kwadratową łatę, która została świeżo odmalowana oraz ślady wskazujące na to, że garaż był poddany intensywnemu czyszczeniu, a przynajmniej takim próbom. Przesłuchano także Christine Laurent i okazało się, że kobieta wiedziała, że jej mąż spotkał się kilka dni temu z Marią, a następnie podejrzanie się zachowywał oraz, że postanowił wyjechać z Jacksonville i się ukryć. Cezar zostawił jej nawet list pożegnalny, który co prawda nie został ujawniony, ale niektóre źródła podają, że wynikało z niego, że Maria popełniła w ich domu samobójstwo w czasie kłótni, a Cezar uciekł, bo bał się, że mogą go spotkać za to jakieś konsekwencje. Wszystko więc wskazywało na to, że Christina wiedziała, że jej mąż zabił koleżankę z pracy, albo przynajmniej był świadkiem jej śmierci. Mimo to kobieta celowo zadzwoniła na policję z opóźnieniem, cały dzień po odnalezieniu tej notatki od męża, tak żeby dać mu czas na ucieczkę. Po tych ustaleniach policja natychmiast wydała zakaz lotniczy, uniemożliwiający Cezarowi wydostanie się z kraju tą drogą. Podejrzewano jednak, że mężczyzna już zdążył wrócić do rodzinnego Meksyku w tym czasie i że tam właśnie się ukrywa. Ogłoszona została nagroda w wysokości 25 tysięcy dolarów za pomoc w jego schwytaniu, a później stan Północnej Karoliny dodał do tego 5 tysięcy dodatkowej nagrody. Została także przeprowadzona autopsja na podstawie tych szczątków odnalezionych w ogrodzie Lauranów i okazało się, że na szyi kobiety były liczne rany, nie na tyle szkodliwe, aby spowodować zgon i najprawdopodobniej zostały one zadane pośmiertnie. Natomiast przyczyną zgonu był uraz czaszki spowodowany uderzeniem jakimś tępym narzędziem. I właśnie muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem, że specjaliści na podstawie takich szczątków byli w stanie tak precyzyjnie ustalić przebieg wydarzeń i te obrażenia. Co prawda nie wiem jakby dokładnie w jakim stanie zostało to odnalezione, ale z tego co mi się wydaje, no to jednak już w takim utrudniającym te ustalenia. A mimo to tak naprawdę ta autopsja dosyć szczegółowe wyniki udało się im w jej toku uzyskać. I na policję zgłosił się także jeden z wojskowych kolegów Cezara, u którego ten kilka dni wcześniej zostawił, czy też pożyczył mu łom. No i ten właśnie kolega pomyślał sobie, że kurczę, coś tu z tym łomem nie gra. I po prostu zgłosił się na policję. I rzeczywiście narzędzie poddano badaniom laboratoryjnym. No i okazało się, że znaleziono na nim ślady DNA Marii, a także Cezara. Więc nie ma większych wątpliwości, że właśnie to było narzędziem zbrodni. No i być może w tej chwili ta historia wydaje się w jakiś sposób oczywista, no bo pewnie Cezar i Maria mieli może jakiś romans, jego owocem było dziecko, Cezar pewnie się chciał pozbyć tego niewygodnego ciężaru, zabił Marię, ale jednak prawda jest nieco odmienna. Bo kiedy policja powiadomiła o tych dotychczasowych ustaleniach rodziców Marii, Mary Lauterbach natychmiast poinformowała ich o tym, że Maria kilka miesięcy wcześniej została zgwałcona przez jednego ze swoich starszych stażem kolegów i wojskowe śledztwo w tej sprawie zostało co prawda zamknięte, jednak dziewczyna przygotowywała się, żeby ponownie złożyć zeznania i być może poddać tę sprawę ocenie policji zamiast wewnętrznemu śledztwu w marynarce. I właśnie mama Marii miała podejrzenia, że być może tą osobą, która dopuściła się gwałtu, był właśnie Cezar. Jednak przeprowadzono badania DNA i wykazały one, że córeczka, która miała przyjść na świat, nie była dzieckiem Cezara. No mimo to oczywiście nie było wątpliwości, że to Cezar zabił Marię i po kilku miesiącach poszukiwań oraz kilka dni po tym, jak Cezar został pokazany w jednym z odcinków America's Most Wanted, udało się go w końcu złapać w miejscowości Tacambro w Meksyku. Czyli tak jak policja podejrzewała i zresztą już wcześniej deptała mu po piętach, mężczyzna właśnie ukrywał się w Meksyku. I Cezar no, nie był jakimś mistrzem kamuflażu, bo na przykład posługiwał się przy płatnościach kartą Marii, co dosyć szybko udało się ustalić śledczym, ale cały czas się przemieszczał, a dodatkowo schwytanie go wymagało współpracy z meksykańską policją. No i właśnie dlatego trochę to trwało. W każdym razie, gdy już został aresztowany, wszyscy podejrzewali, że trochę to potrwa, zanim będzie mogło dojść do procesu w Stanach, ponieważ na podstawie umów międzynarodowych wiążących Meksyk i USA ekstradycja może odbyć się w wyniku takiego specjalnego postępowania sądowego, które w praktyce trwa około 2 lat. I mojemu psu jest bardzo smutno z tego powodu. Dodatkowo Cezar był oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia, które w północnej Karolinie jest zagrożone karą dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości ubiegania się o wcześniejsze zwolnienie, co jest karą surowszą niż przewidziana w Meksyku za taki sam czyn, przez co mógł on złożyć wniosek o odmowę ekstradycji, z czego oczywiście skorzystał. Mimo to jednak do ekstradycji doszło i to stosunkowo szybko, bo dokładnie rok i tydzień po tym, jak został aresztowany. I tak rozpoczął się proces, który z uwagi na duże zainteresowanie mediów został przeniesiony do innego powiatu. W trakcie procesu, w sensie powiatu, no tam pewnie county czy czegoś. W trakcie procesu wyszły na jaw przeróżne okoliczności, w tym między innymi te, o których mówiłam na początku, czyli rzekome kłamstwa Marii, jakimi zasłaniała się przed różnymi niewygodnymi sytuacjami w trakcie odbywanej służby. Teraz jednak chciałam dodać, że te wszystkie okoliczności nie zostały jednoznacznie udowodnione, a jedynie były prezentowane przez obronę po to, aby podważyć wiarygodność Marii.
No tak.
No bo oczywiście potwierdziło się, bo jednak gdzieś tam jakieś zapiski z tego śledztwa wewnętrznego były, że to właśnie Cezar był osobą, na którą Maria złożyła to zawiadomienie o popełnieniu gwałtu. Linia obrony Cezara była taka, że Maria wymyśliła sobie to oskarżenie i groziła mu, że w ten sposób go pogrąży i jego karierę. Natomiast Cezar stara się tego odwieść, no po prostu wyjaśnić jej, że to ona to sobie wszystko wymyśliła. Jednak dziewczyna z całą tą sytuacją nie mogła sobie po prostu poradzić psychicznie i popełniła samobójstwo. Równocześnie jednak jedną z wersji, którą przedstawiła obrona, jakby alternatywną wersją wydarzeń, to była taka, że to Christine, czyli żona Cezara, która w ogóle go tam przez chwilę próbowała obronić, miała zabić Marię z uwagi na zazdrość albo chęć obrony męża przed tymi fałszywymi oskarżeniami. A on jedynie uciekł, no bo obawiał się konsekwencji, że no to pewnie on jako mężczyzna je poniesie wskutek tego zdarzenia. No i dlatego właśnie musiał uciec. Warto dodać, że Christine zostały przedstawione zarzuty w związku z tą sprawą, w tym o pomocnictwo do zabójstwa i ukrywanie sprawcy. Niemniej jednak 24 sierpnia 2010 roku Cezar został skazany za morderstwo, a także za kradzież i defraudację pieniędzy z konta Marii, bo tak jak mówiłam wcześniej, po ucieczce posługiwał się kartą dziewczyny, co w ogóle jest bezczelne. I ława przysięgłych uznała, że motywem zbrodni było ratowanie kariery, a Cezar początkowo próbował namówić w ogóle dziewczynę, udało się ustalić to, że próbował ją namówić, żeby wyjechała do Meksyku, ona, nie on, tym razem. I nawet zakupił jej w tym celu bilet. I jego plan był taki w ogóle, też kolejny jakiś głupi pomysł, nie wiem, to jest po prostu bardzo pomysłowy gość, że jak dziewczyna wyjedzie, no to on na miejscu będzie jakby miał monopol na to, jaka jest prawdziwa wersja wydarzeń i będzie mógł jakby ją zdyskredytować i podważyć jakąś tam jej wiarygodność. No i dzięki temu nawet gdyby kiedyś się zdecydowała ponownie zeznawać w tej sprawie gwałtu, no to już jej nikt nie uwierzy. Na pewno wtedy.
Już nikt nie będzie pamiętał, kto to jest. Po prostu zobaczą ją i powiedzą, a przecież pani tutaj nigdy nie było. Czego pani od nas chce?
No właśnie. Przecież pani jest z Meksyku. Proszę tam załatwiać swoje sprawy. Kiedy jednak Maria nie dała się przekonać do wyjazdu i wyraźnie dała do zrozumienia, że planuje tym razem doprowadzić rozpoznanie tej sprawy o gwałt do końca, no i Cezar zobaczył, jak poważnie dziewczyna podchodzi do tej sytuacji, no to niestety w amoku, gdy ona wychodziła, gdy byli w tym garażu, zadał jej cios łomem i ten cios właśnie pozbawił Marię i jej nienarodzoną córeczkę życia. Cezar został skazany za ten czyn na najwyższą możliwą karę, to jest dożywocie bez możliwości ubiegania się o zwolnienie. I odbywa ją w więzieniu w Harnett, właśnie w północnej Karolinie. Aktualnie ma 33 lata i jak twierdzi, po trudnych momentach odnalazł siłę w wierze i zaufał swoje życie Chrystusowi. I możecie o nim poczytać, a nawet napisać do niego list.
Jak Kanye West.
Tak, tak. Jak zresztą nie tylko on, ale już...
Jak to...
No nie wiem, na przykład frytka z baru też. Aha, dobra, bo ty nie wiesz, co to jest bar i frytka.
No, no.
Kto wie, niech napisze w komentarzach, no bo to są rzeczy z 90-sów, a ty nie jesteś z 90-sów. Dobra. W każdym razie o Cezarze i tej jego przemianie i w ogóle o nim, co on teraz lubi, na przykład gry komputerowe i grać w piłkę. Możecie o nim przeczytać, a nawet napisać do niego list, chociaż nie wiem, czemu mielibyście to robić, bo ma on swój profil na stronie Raid a Prisoner i podlinkuję wam do jego profilu link, żebyście mogli sobie go zobaczyć pod tym odcinkiem. Ale wybrałam tę sprawę nie ze względu na osobę Cezara, a dlatego, że jest ona z pewnych względów przełomowa. Otóż mimo, że nawet rodzice adopcyjni Marii przyznawali, że mieli z nią jakieś problemy, gdy była nastolatką i że dziewczyna miała skłonność do wymyślania pewnych historii, no to jednak w trakcie procesu i już w trakcie śledztwa ewidentnie wyszło na jaw, że oficerowie marynarki, w tym także kobiety, starali się po prostu zamieść pod dywan te oskarżenia o gwałt wniesione przez dziewczynę i maksymalnie ją zdyskredytować. Cała sprawa nie została potraktowana na poważnie i w zasadzie od razu, bez większych wyjaśnień, została umorzona. Mary Lauterbach, gdy tylko dowiedziała się o śmierci przybranej córki, postanowiła walczyć o jej sprawiedliwość w jej imieniu. Zaczęła korzystać z forum, jakie dawały jej media, a także przy pomocy prawników z formalnych środków ku temu, aby zaskarżyć nieprawidłowości w prowadzeniu sprawy przez siły zbrojne, a także nagłośnić problem ignorowania zgłoszeń nadużyć względem kobiet w amerykańskim wojsku. Z biegiem czasu udało jej się znaleźć poparcie u Tonyego Hola, jednego z kongresmenów, i dzięki temu, dzięki ich wspólnym wysiłkom, zostały przeprowadzone audyty wielu spraw o przemoc, molestowanie czy gwałt zgłaszanych przez kobiety w armii. I co ciekawe, cały ten czas Victor Lauterbach, czyli mąż Mary i przybrany ojciec Marii, raczej unikał wypowiedzi w mediach i jakiegoś opowiadania się tutaj po stronie żony. A to zapewne dlatego, że jak wcześniej wspomniałam, sam był wojskowym i wówczas starszym rangą sierżantem w rezerwach sił powietrznych USA, więc być może nie chciał kalać własnego gniazda. Tak czy siak natknęłam się na tę sprawę nie w książce o tematce kryminalnej, a w zbiorze esejów działaczki środowiskowej i feministycznej Rebeki Solnit pod tytułem Mężczyźni objaśniają mi świat. I przyznam szczerze, że nie spodziewałam się, że znajdę tam inspirację do odcinka, ale właśnie bardzo mnie zaciekawiło, gdy sprawa morderstwa została tam przywołana jako przykład czegoś, co jakby niejako musiało się wydarzyć, aby zapoczątkować jakieś zmiany w tym zakresie. Mimo, że wydaje się, że wielu ludzi jakby zdawało sobie sprawę z tego, jak ta sytuacja w armii wygląda i że te sprawy o molestowanie i napaści na tle seksualnym są po prostu tam właśnie zamiatane pod dywan. I chociaż ta sprawa zakończyła się tragicznie i ma wiele elementów typowych dla tego rodzaju spraw, czyli właśnie niedowierzanie ofierze, ignorowanie jej, dyskredytowanie, to jednak daje jakieś światełko nadziei, że tym tematem ktoś się postanowił zająć. Podobnie w sumie jak teraz, na przykład właśnie w świecie mediów czy Hollywood. Wydaje się, że wychodzą na jaw coraz bardziej takie przypadki, no już od tam paru lat. I w tym miejscu chciałam opowiedzieć jeszcze dwie rzeczy, które gdzieś tam się dla mnie może z tym wiążą. I pierwsza to taka trochę moja historia, krótka, hashtag me too, bo ten temat w sumie mnie tak gdzieś tam porusza, bo no nie wiem, mam wrażenie, że po prostu każda dziewczyna faktycznie gdzieś kiedyś doświadczyła jakiegoś takiego dziwnego zachowania. No i moja historia nie jest jakaś po prostu poruszająca, że nie wiem, co mi się stało, ale sama miałam taką sytuację, w sumie kilka takich sytuacji, ale jako jakby taką pierwszą, którą pamiętam i po prostu gdzieś tam wstrząsnęła moim światem, że faktycznie te obleśne typy po prostu są. To była sytuacja, kiedy jako tam, nie wiem, 10 czy może kilkunastoletnia dziewczynka, jechałam sobie autobusem, no i po drugiej stronie jakby tego przejścia w autobusie usiadł taki pan i po prostu miał problem z komórką, więc jako młodej dziewczyny postanowił się mnie zapytać, żebym tam o coś pomogła, no i tam chciał, żebym mu pomogła zadzwonić, no to jakoś, czy tam napisać SMS-a, już nie pamiętam, i ja mu w tym pomogłam wtedy, no i on to jakoś potraktował jako, nie wiem, możliwość zagajki i cały czas coś tam później do mnie gadał, o pogodzie, coś tam wypytywał. No ja założyłam słuchawki już na uszy, bo nie chciałam się wdawać w tę rozmowę I wtedy spojrzałam sobie przez okno, a on mnie chwycił za nogę. I ja po prostu zamarłam, po prostu jako ta mała dziewczyna, po prostu nie wiedziałam, co mam zrobić. I ta ręka zaczęła iść w górę. I ja się popłakałam już trochę i rozejrzałam po tym autobusie, no bo tam siedzieli też ludzie. I w sumie powiedziałam jakoś cicho pomocy i powiedziałam, żeby przestał i powiedziałam jeszcze raz pomocy, no ale nikt nic nie zrobił. Więc w końcu stałam i taka popłakana podeszłam do tego kierowcy, no i po prostu powiedziałam, żeby się zatrzymał i że muszę wyjść. No i wysadził mnie, nawet nie na przystanku, tylko po prostu w szczerym polu w połowie drogi i dalej musiałam sobie po prostu pójść na nogach i byłam cała popłakana i po prostu nikt mi wtedy nie pomógł. I wiadomo, jakby nic takiego jeszcze mi się nie stało i to nie jest jakaś moja po prostu życiowa trauma, ale dlatego chciałam mieć jakieś sprawy związane z tym tematem, bo uważam, że po prostu trzeba o nich mówić serio i że to nie jest jakaś kwestia, nawet nie wiem, jakiegoś po prostu feminizmu albo nagle oskarżania wszystkich mężczyzn o to, że są nie wiadomo kim, tylko po prostu no, trzeba o tym mówić po to, żeby później, gdy kolejna taka dziewczynka będzie w takim autobusie, żeby ktoś coś powiedział, zamiast po prostu, nie wiem, się patrzeć i odwracać, jakby nic się nie działo. To po pierwsze. A po drugie, to wydaje mi się, że cały temat tego odcinka w jakimś stopniu łączy się też z tym, co się aktualnie dzieje w Polsce, właśnie i na świecie, czyli na przykład z tym całym projektem Godek i strajkami kobiet. I chciałam powiedzieć, że mimo, że zdecydowałam się na ten temat gdzieś tam, że czytam tą Rebekę Solnit jakąś feministyczną, czy tam śledzę jakoś te wydarzenia, no to nie jestem wcale jakąś wojującą feministką i mam wiele pytań natury chociażby moralnej co do kwestii aborcji, jakieś różne wątpliwości co do skuteczności tych wszystkich działań typu szerowanie obrazków w social mediach i też mam czasem wrażenie, że wiele osób to robi po prostu dlatego, że temat jest popularny, a nie do końca się zastanawiają o co chodzi i dlaczego są na przykład po tej stronie, po której twierdzą, że są albo nie wiem, idą gdzieś tam popierają kogoś, nie do końca wiedząc w sumie dlaczego, nie zastanawiam się czasem nad tym. No ale nie o tym. Chciałam powtórzyć wam najmądrzejszą rzecz chyba, jaką ostatnio usłyszałam na ten temat, a było to u Asi Okuniewskiej, z którą się w 100% zgadzam. Było to mianowicie, że powinniśmy wszyscy, nie tylko dziewczyny, uświadomić sobie, że nie musimy mieć zdania na każdy temat. Nie musimy się ustawiać po jednej albo drugiej stronie, na przykład właśnie jakiejś barykady w kwestii, nie wiem, chociażby aborcji czy praw kobiet. I przede wszystkim nie musimy walczyć ze sobą i przeciągać się na jedną albo drugą stronę. I zamiast skupiać się na zwalczaniu czyichś poglądów, czy uciszaniu ich, powinniśmy próbować po prostu jakoś tę inność zaakceptować, zrozumieć, szanować nasze wzajemne przekonania i może na tym szacunku wspólnie coś próbować tworzyć i szukać jakichś rozwiązań. No i tutaj będzie piękne zamknięcie klamry z tematu odcinka, w sensie z tego, dlaczego się pojawił ten temat, bo po prostu uważam, że powinniśmy tak jak te dziewczyny z tego Sex Education, mimo że są zupełnie inne, wysłuchać się nawzajem, tak jak one to zrobiły. I w obliczu tego właśnie problemu z tym obleśnym typem, czy jakiegokolwiek innego problemu, nie uciszać się, nie wyśmiewać, nie wykorzystywać tego przeciwko sobie, że na przykład jedna ma taki pogląd, a druga taki, tylko znaleźć jakiś wspólny punkt zaczepienia i połączyć siły, żeby po prostu pomóc sobie, tak jak one pomogły tam jednej z nich. Tada!
To był...
Ale się nagadałam. No.
Ja już zastanawiałam się, czy jak wyjść, czy... Nie, to był piękny monolog.
A nie wiem, czy słyszysz, ale u mnie wybrzmiały teraz dzwony jeszcze, więc po prostu...
Wspaniale. Wspaniałe zwieńczenie tej historii.
Dzięki.
No dobra, to ja może teraz jak na po prostu mównicy sejmowej będę, ponieważ nie mogłam mówić w trakcie twojego mówienia, to będę się odnosić po kolei do tego, co powiedziałeś.
Przepraszam, bo już chciałam nie. przebrnąć przez to.
Nie, już widziałam, że po prostu układałaś to sobie od miesiąca w głowie, że, więc
nie. Nie, no, o nie, właśnie nie zrobiłam tego, więc może powiedziałam w ogóle coś źle i nie tak, no ale...
Przyznaj się, czy też z kartki.
Nie no, gdzieś tam sobie zapisałam, ale nie od miesiąca.
Reżyser ci po prostu trzyma tutaj i tak jakby przekłada te takie wielkie kartki.
Nie, nie, patrzę na prompter i tam mi się wyświetla, co mam
mówić. No właśnie. Wydało się, Kinga.
Zwijamy interes.
Dobrze, że jeszcze nie wiedzą, że mamy scenariusze do odcinków i nie opowiadamy tych historii z głowy, bo wtedy to by dopiero było.
Przecież my wymyślamy te historie, o co ci chodzi?
Tak, tak.
No dobra, ale miałaś się odnosić, bo tutaj dobrze. Już oddryfowałeś, my nie wiem gdzie.
Na początku powiem ci, że byłam sceptyczna do tego odcinka, bo to jest strasznie trudna sprawa, za którą tematycznie postanowiłyśmy się zabrać. I ja wiem, że my tylko opowiadamy historie, które realnie już się wydarzyły, więc nie ma tutaj za bardzo miejsca na jakieś głoszenie naszych poglądów, przynajmniej w tej typowo zbrodniowej części odcinka. Ale mimo wszystko bałam się trochę tego, że to będzie po prostu nieprzyjemny temat. No i jest nieprzyjemny, jak każdy temat, który się pojawia w tym podcaście. Chyba już się po prostu przyzwyczailiście, że to jest podcast o zbrodniach.
Nawet pizza była nieprzyjemna.
Tak, tak. Nawet, słuchajcie, nawet słodycze u nas nie są słodkie.
Nawet pizzę wam obrzydziłyśmy.
Tak. Nie ma za co, kochani, dzięki nam schudniecie. Więc mimo wszystko ja też muszę przyznać, że chociaż to jest temat trudny, o którym trudno się mówi, trudno się myśli, to jest to temat, o którym trzeba mówić i o którym trzeba myśleć. Ponieważ ja też jako osoba młodsza od ciebie mogę powiedzieć, że rozmawiam o tym wiele z moimi koleżankami i również z moimi kolegami, z osobami w moim wieku. I powiem, że wśród dziewczyn znam tak naprawdę tylko pojedyncze przypadki osób, które mogą powiedzieć zupełnie szczerze, że nigdy w swoim życiu nie doświadczyły jakichś naruszeń właśnie na tle seksualnym. I to jest przerażające, że dla wielu dziewczyn molestowanie jest rzeczą, która zdarza się więcej niż raz w ich życiu, w wielu różnych sytuacjach i dochodzi do takich absurdów, że historie tak ciężkie, jak ta, którą nam opowiedziałaś o twojej podróży autobusem, są opowiadane narracją, że to jeszcze nie jest tak źle.
Bo sobie zdaję sprawę, że jest po prostu 1000 gorszych.
No tak, tak, to jest racja, ale jakby to, że są te mniejsze złe historie i że to, że są większe złe historie, nie sprawia, że te mniejsze są jakoś mniej warte uwagi. Musimy po prostu starać się rozmawiać o tym wszystkim i starać się reagować w każdej możliwej sytuacji.
No, też tak myślę.
Bo chociaż ja tak naprawdę wiele z tych historii, o których słyszałam i też tak naprawdę jakieś historie związane z molestowaniem, które wpisują się bardziej w moje osobiste przeżycie, dużo z nich działo się w miejscach o innym charakterze niż autobus, w którym są ludzie. Bardziej za zamkniętymi drzwiami. I wiele osób czeka na sytuacje, w których zostaną z kimś sam na sam, żeby zachować się w taki sposób. Ale no ja też mam swoją historię z busem, w której co prawda, z komunikacją publiczną, w której co prawda ten mężczyzna mnie nie dotknął. Ale, no dobra, podał mi rękę, ale to tyle. Ale jak kiedyś w wakacje pojechałam na obóz językowy do Londynu, to jakiś starszy pan, ewidentnie pijany, no tak się do mnie potężnie przykleił, zaczął zagadywać tak dosyć pokaźnie i zbliżał się tak, że że się zbliżał i to było nieprzyjemne i wszyscy, ze wszystkich stron ludzie zerkali z widocznym zainteresowaniem, niektórzy nawet z niepokojem, ale też nikt nic nie powie.
No właśnie, to jest najgorsze w tym wszystkim. Się mnie osobiście w tej całej sytuacji najbardziej właśnie to zraniło, że po prostu ja się czułam bezsilna, bo byłam mała i w ogóle, ale no naprawdę mi się wydawało, że w takiej sytuacji no to przecież są ludzie wokół mnie, nie jadę sama, po prostu to ktoś mi na pewno pomoże. I po prostu chyba to mnie najbardziej zabolało, że właśnie no. totalnie nikt nie zareagował, mimo że powiedziałam chyba ze 3 razy na głos, czy ktoś może mi pomóc, pomocy i po prostu nic. Ja musiałam wysiąść, nie ten typ został wywalony, no po prostu błagam, takie sytuacje się nie powinny zdarzać.
To jest straszne, że w miejscach publicznych w obliczu takich sytuacji często okazuje się, że i tak zostajemy sami. I to jest straszne, że dla wielu młodych dziewczyn to jest kwestia, o której one po prostu wiedzą.
Tak jakby się przechodzi do porządku dziennego, bo to jest normalne.
Tak. Dziewczyny w wieku wczesnym, nastoletnim wiedzą, że jak jakiś podejrzany typ idzie za nimi, to powinny wyciągnąć telefon i udawać, że rozmawiają z kimś starszym i robić to głośno. Dziewczyny w bardzo młodym wieku wiedzą, jak się bronić i to dobrze, bo to znaczy, że chociaż trochę o tym rozmawiamy, ale to równocześnie znaczy, że problem jest ogromny i musimy wciąż o tym rozmawiać i musimy wciąż próbować szukać rozwiązań.
Dlatego właśnie, chociaż pewnie świata nie zmienimy, pomyślałam sobie, że warto zrobić odcinek na ten temat i gdzieś tam go poruszyć i pewnie nie będzie to ostatni raz. Więc teraz musisz nam dać zagajkę na następny temat, żeby zmienić ten ciężki klimat.
No, ja tak stwierdziłam, że będzie nam może dobrze, jak po tym klimacie pójdziemy sobie trochę odpocząć do lasu.
O!
A z drugiej strony, biorąc pod uwagę fakt, w jakim jakby kontekście las pojawił się w mojej historii, to...
No...
Ale i tak, zabieram was do lasu.
No to myślę, że możemy się spodziewać mrocznych, leśnych historii za tydzień. Dobra, no to mam nadzieję, że gdzieś tam dzisiaj, nie wiem, dałyśmy wam do myślenia, albo nie na tyle, żeby zrazić was do słuchania tych wojujących polemek. No i że będziecie mieć miłą kwarantannę i że niedługo się wszyscy po prostu zobaczymy na słońcu, bez masek,
tak.
W pełni zdrowia i sił psychicznych i nie będziemy mieć do czynienia z obleśnymi typami. Amen. To trzymajcie się ciepło. Cześć!
Do usłyszenia.